Witamy Państwa, Janko Białko
i Piotr Plebaniak.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o Japonii, o jej wpływie na okolice, w szczególności region, w którym się znajduje i konieczności jej wyjścia poza wyspy z uwagi na bardzo szczególne uwarunkowania geograficzne, historyczne, powiedziałbym pogodowe, przyrodnicze, bardzo, bardzo trudne warunki. Panie Piotrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Będziemy się opierać o rozdział książki pod tytułem Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Tytuł rozdziału brzmi Japonia, imperium z konieczności. Wynika to z bardzo wielu czynników. Ja mi się bardzo podoba ten tytuł, sam go wymyśliłem. Bardzo lubię wymyślać tytuły. Jak ktoś z Państwa zechce zerknąć w spis treści, być może macie moją książkę jakąś, którąkolwiek, to spis treści sam w sobie jest pewnym zamkniętym dziełem. Dlatego, że główne tytuły rozdziałów mają za zadanie w jakiś sposób wytrącić czytelnika z jego mniemań co do sprawy, która będzie w rozdziale omawiana. I zazwyczaj jest to jakiś, znaczy zazwyczaj, mam nadzieję, że jak najczęściej. Natomiast jest to jakiś rodzaj paradoksu, jakiejś sprzeczności albo powiedzenia czegoś nieoczywistego, albo coś, wyrażenie jakiejś oczywistości w sposób, który każe ją zakwestionować. A dopiero podtytuł rozdziału jest sposobem opisowym, jak gdyby merytorycznym, już opisaniem tego, co jest w środku. Japonia, imperium z konieczności to jest główny tytuł, a drugi tytuł na drodze wyjątku brzmiał mniej więcej tak, zachowania terytorialne homeostatów geopolitycznych. Zanim przejdziemy bezpośrednio do Japonii, jeszcze pozwolę sobie zrobić krótkie ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszam Państwa, jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na zakup którejś z moich książek, czy to właśnie Prawidło geopolityki, czy którekolwiek innych, zapraszam do swojego własnego sklepu, własnej księgarni internetowej, w której zarabiam godziwe pieniądze rzędu między 20 a 30, nawet do 35 zł za sprzedany egzemplarz. Natomiast autorzy, których książki Państwo kupują w internecie, zarabiają ze sprzedaży jednego egzemplarza z rynku, czyli czy to z Allegro, czy z jakiejś księgarni internetowej, czy skądkolwiek, między 2 a 3 zł. Różnica jest porażająca i zapraszam do odsłuchania w ogóle pierwszego epizodu podcastu Telegram z krańca świata, który też ma bardzo dowcipny moim zdaniem tytuł. Wiem, że się Wam spodoba. Czy Hitler wiedział o patologiach polskiego rynku wydawniczego? Bardzo zapraszam, żebyście zechcieli się z tym zapoznać. Poznacie sposoby, w jaki sposób można pomagać artystom, autorom, tak żeby ominąć cały cykl wydawniczy, cały ten szereg pośredników, którzy wysysają po prostu cały zysk z autora i zarabia ten autor takie grosze, jak ludzie, którzy szyją t-shirty gdzieś tam nie wiadomo gdzie, w Indonezji czy na Filipinach, a ci krezusi, którzy są na szczycie tej hierarchii globalnego łańcucha dostaw książek, zarabiają prawdziwe pieniądze i są zadowoleni, nawet nie muszą patrzeć w oczy takim nieszczęśnikom jak autor, czy artysta, czy muzyk, czy ktokolwiek tutaj z klasy tworzącej.
Krótkie ogłoszenie. W maju przelatuję do Polski, będę miał ponad 20 spotkań autorskich w wielu miastach Polski, na wschodzie, północy, zachodzie i południu. Koszt tego wyjazdu zabierze mi około 3-4 miesięcy zarobków z mojej pracy, więc szczególnie teraz zapraszam do zaopatrzenia się na prezenty na święta w postaci książek kupionych u mnie. Mamy około 10 tytułów. W tym roku do listopada ukażą się 4 kolejne. Będzie to przede wszystkim książka napisana we współautorstwie z profesorem Bralczykiem Głębie, do których trzeba się wspiąć. A na szczególną uwagę zasługuje książko-album z przepięknymi zdjęciami tajwańskich aborygenów. Tu zapraszam na przyjrzenie się 18 moim ulubionym zdjęciom. Każde z nich ma swoją historię. Wejdźcie proszę na chiny.pl/aborygeni. Obie te książki będą miały charakter bardzo prestiżowy. Jeśli ktoś ze słuchaczy ma firmę szukającą prestiżowego prezentu na święta czy na Nowy Rok, czy ogólnie do rozdawania klientom, zapraszam do rozmowy. Ten album Pieśni Dalekich Plemion, będzie w nim wstęp redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława Hraboty i przedmowa profesora Jerzego Bralczyka o komunikacji niewerbalnej. Głębie, do których trzeba się wspiąć, to będzie wybitny zbiór maksym, spostrzeżeń i paradoksów dotyczących ludzkiej natury i obserwacji świata. To będzie połączenie pracy dwóch ludzi, profesora Bralczyka, który ma nadzwyczajną wiedzę o ludzkiej naturze i o języku i sposobach, w jakich się komunikujemy, a ja z kolei od dziecka zbieram aforyzmy, sentencje i maksymy dokładnie w tym temacie. Także zapraszamy. W następnym podcaście, jaki tutaj opublikujemy, będę z kolei rozmawiał z autorem, początkującym autorem, który chce napisać książkę i zada mi serię pytań, jak zostać pisarzem i jak przewalczyć najważniejsze problemy, problemy wejścia na rynek i dojścia do sławy, no i niestety nie pieniędzy.
Dobrze, Japonia. Japonia jest imperium z konieczności z bardzo wielu względów i omówimy sobie tutaj w tej chwili wszystkie najważniejsze czynniki, które sprawiły, że w XIX wieku Japonia poszła kursem na budowę imperium. Było to absolutnie konieczne i zanim jeszcze przejdziemy do głównego meritum całej sprawy, powiem jedno prawidło, które jest ponadczasowe i jest uniwersalne, czyli da się je zastosować do wszelkiej aktywności nas, ludzi, nas, homo sapiens, czy grup kooperujących homo sapiens, które, tak to ja definiuję też, wszelkie społeczności, od jakiejś wielkości plemienia do jakiejś grupy etnolingwistycznej i na samym końcu do ludności, czy też mieszkańców, czy też obywateli imperiów. Prawidło brzmi bardzo prosto. Nie patrzy na moralność i zasady moralne, którymi ludzie się mówią, że się kierują, ale patrz na zachęty, które są kształtowane do tego, żeby powodować motywację mas. Motywacja mas, być może ktoś wcześniej z Państwa czytał, przede wszystkim w moich książkach, bo gdzie indziej tego nie ma, motywacja mas to jest absolutnie kluczowy temat sztuki wojny, czyli traktatu Sztuka Wojny autorstwa Sun Tzu, tak to się wymawia, jakby ktoś jeszcze też nie wiedział, bo inni komentatorzy niestety to źle wymawiają. I motywacja mas generuje tak zwane siły strukturalne i jednocześnie można, w sumie mogę powiedzieć kolejne prawidło, które miało być w następnym odcinku, ale powiem teraz. Systemy społeczno-ekonomiczne, takie jak kapitalizm, czy socjalizm, czy jakkolwiek byśmy definiowali to, co w danym kraju jest, i albo co jest jakimś wzorcem, który ma nazwę i który jest w związku z tym wymalowany na sztandarach, która ta nazwa jest wymalowana na sztandarach, wszystko to nie są systemy ekonomiczne, czy społeczne, czy jakiekolwiek inne, tylko to są systemy masowej motywacji ludzi, którzy w danej społeczności, w danej wspólnocie, niezależnie od jej skali, funkcjonują i generują prosperitę, i generują swoją aktywnością, generują bogactwo. Czyli wytwarzając przedmioty, które na co dzień używamy, broń, która tego wszystkiego broni, i idee, która to wszystko spaja i sprawia, że ci ludzie są w stanie ze sobą kooperować, nawet mimo tego, że są często między sobą poróżnieni, zwaśnieni, zróżnicowani intelektualnie, ideologicznie czy w jakikolwiek inny sposób. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o prawidła i filozofię cywilizacji i filozofię wojny. Teraz przechodzimy prosto do Japonii. Najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że Japonia jest zmuszona do ekspansji na zewnątrz, jest to, że wyspy japońskie są praktycznie pozbawione wszelkich surowców niezbędnych do tego, aby zbudować nowoczesne, zindustrializowane, czyli uprzemysłowione państwo, czy też homeostat geopolityczny. Będę się trzymał tego homeostatu geopolitycznego, dlatego że ta fraza wyjątkowo celnie określa to, czym tak naprawdę są państwa, mocarstwa czy imperia. Nie wiem, na wszelki wypadek będę się dopytywał, panie Janie, czy jakiś komentarz do tej chwili.
No, wydaje się, to co jest istotne w Japonii, może nie każdy z naszych słuchaczy o tym wie, Japonia ma przerażającą wręcz przyrodę. Leży na styku czterech płyt kontynentalnych, ma około 80 czynnych wulkanów, ma koszmarne wybrzeże w wielu miejscach klifowe i właściwie nie nadające się do przybicia, ma powtarzające się tajfuny i życie na tych wyspach jest generalnie bardzo trudne. Większość obszaru jest górzysta, a są to góry albo wysokie, albo bardzo wysokie i nie nadaje się też do uprawy, co warunkuje też ogromne trudności z rolnictwem, a tam, gdzie ono mogłoby lepiej występować, to już są wyspy bardziej na północy. To, że większość ludności mieszka na kilkunastu procentach wszystkich wysp, a dużych wysp jest cztery i mnóstwo wysp malutkich. Po prostu ludność zahartowana do bardzo trudnego funkcjonowania, bardzo trudnego życia. Stąd mamy to słynne sushi, czyli w zasadzie surową rybę, bo to jest coś, co jest tam dostępne naprawdę. Właściwie w każdym czasie. Każde inne dobro jest zdobywane ogromną trudnością. To jest oczywiście historia, ale ona także na poziomie ich homostatów, ale także na poziomie poszczególnego człowieka stanowi niesamowitą motywację do przetrwania.
Tutaj pozwolę sobie rozszerzyć, nie z racji tego, że fizycznie jestem bardzo blisko Japonii, na Tajwanie, który ma zbliżone ukształtowanie geograficzne, ukształtowanie całej wyspy, czy też od strony oceanu jest to wybrzeże klifowe, które tutaj zachwalałem często w innych podcastach. Jazda o wschodzie słońca jest absolutnie rzeczą, którą koniecznie trzeba zrobić, będąc na Tajwanie. Natomiast tajfuny, oprócz tego, że są przekleństwem, to dwukrotnie w historii Japonii były błogosławieństwem, dlatego że zniszczyły flotę inwazyjną mongolską, która wyspy japońskie miała zdobyć. Jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, tu też rozszerzę o ciekawostkę, która jest bardzo mało znana, nie do końca sobie uświadomiona, dlatego że jesteśmy po prostu daleko od Japonii. Mniej więcej średnio, co 380 lat, tak wyliczyli sejsmolodzy naukowcy, Japonię nawiedza niezwykle poważne trzęsienie ziemi. Teraz, na dzień dzisiejszy, czyli w roku 2025, jesteśmy 30 lat po tej średniej, czyli 410 lat minęło mniej więcej. Musiałbym sprawdzić dokładnie rok w tej chwili, ponieważ właśnie zjechałem, przepraszam, z gór, więc głowę mam zaprzątniętą tym, co robiłem z aborygenami, bo kończę już pisanie książki na temat tajwańskich aborygenów, więc to jest absolutnie główne moje zajęcie w tej chwili. Także bardzo proszę o wybaczenie. 410 lat, 3 dekady po tej po minięciu średniej. Problem polega na tym, że te trzęsienia ziemi, te zdarzające się co te 4 stulecia, są tak potężne, że współczesna, niezwykle wrażliwa infrastruktura przemysłowa, techniczna, mieszkaniowa, wszystko to zostanie w porażający wręcz sposób zdewastowane w chwili, w której te nieuchronne zdarzenie sejsmiczne nastąpi. W związku z tym Japończycy zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście to nie jest wałkowane w mediach, bo ludzie by po prostu żyli w ciągłym strachu, całkowicie zasadnie w moim przekonaniu. Proszę, nie powtarzać się Japończykom, zostawcie ich w spokoju. Pozwolę sobie tak wyrazić tą moją prośbę. Natomiast oni świetnie sobie zdają z tego sprawę, że ich gospodarka, ich siła ekonomiczna, ich duma z osiągnięć, jakich dokonali po II wojnie światowej, stawiając cały kraj z zacofania, już oczywiście we wcześniejszych dekadach też te wysiłki były prowadzone, cała industrializacja Japonii, całe unowocześnienie Japonii, to wszystko miało miejsce. Natomiast po drugiej stronie, po II wojnie światowej, to co dokonało naród japoński jest absolutnie powodem do pełnego szacunku wobec ich wysiłku, samodyscypliny, nie do końca pozytywnej we wszystkich aspektach kultury, tu też sobie za chwilę o tym powiemy, biznesowej, czy też kultury hierarchicznej, która jest wręcz doprowadzona do granic, albo poza nawet granicę absurdu z naszego punktu widzenia. Po kolei, żeby już podsumować to wprowadzenie, bo nadal jesteśmy w wprowadzeniu, powiem szybciutko, bardzo proszę zajrzyjcie na stronę domową podcastu, czyli chiny.pl/GRM GRM od Geopolityczny Raport Mniejszości. Tam wstawię na zasadzie pro bono, czyli też jako próbki, 3 rozdziały książek, które są absolutnie w moim przekonaniu niezbędne i po to je stworzyłem, spędzając dziesiątki godzin czasu, żeby skompilować wiedzę na ten temat. Tam będą 3 rozdziały z różnych, 3 różnych moich książek na temat Japonii. Pierwsza to będzie patologia japońskiej kultury biznesowej. To będzie szereg przykładów na to, w jaki sposób kultura japońska w wręcz niewyobrażalny sposób różni się od naszej. Stwierdziłem, że ten rozdział warto dodać ze względu na uwagę jednego z moich czytelników, który go czytał jeszcze, jak on powstawał. Pochodzi z książki Siły psychohistorii. Otóż poprosiłem czytelnika, żeby wskazał rozdział, który najbardziej go zszakował swoją zawartością i tym, jak ta zawartość zmieniła jego sposób patrzenia na jakiś element naszej rzeczywistości, naszego świata. Więc on stwierdził zdecydowanie, to ten esej o japońskiej kulturze biznesowej. Jest to tak niespodziewana wizja tego, jak mogą się różnić między sobą kultury, że to powinno być, jak każdy autor mówi o wszystkich swoich książkach, że to powinny książki być lekturą obowiązkową w szkołach podstawowych. Mówię zupełnie poważnie, jednocześnie żartując. Natomiast drugim rozdziałem oczywiście będzie ten rozdział, o którym już mówiliśmy, czyli Japonia, Imperium z konieczności. Trzecim rozdziałem będzie niespodzianka. Też zapraszam, niespodzianki są dobre. Tak jak to zawsze realizował Gonzo na początku Muppet Show, jak grał na trąbce, na sam koniec intra zawsze robił, działo się coś bardzo dziwnego, a najśmieszniejsze było to, że dzisiejsza niespodzianka bez niespodzianki. To było coś, co po prostu do końca życia zapamiętam jako małe dziecko. Wyjątkowo mi to rozśmieszyło. Wracamy do Japonii. Brak surowców. To jest absolutna podstawa. O ile w czasach średniowiecznych, kiedy głównym paliwem służącym do podgrzewania żywności chociażby, tu już tu pan Jan wspomniał o sushi, czyli o tym, że Japończycy jedzą surowe rzeczy. Tego typu nawyki, czy obyczaje, czy formy istnienia kultury wynikają z ograniczeń paliw. Paliw, które są potrzebne, drewna, które służy do podgrzewania posiłków. Niektóre zwyczaje służą temu, żeby paliwo oszczędzać. Oszczędzać chociażby na przykład do tego, żeby wytapiać za pomocą tego paliwa żelazo. Inny przykład z książki, która w tej chwili powstaje, czyli Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Brytyjska flota miała 2, a potem 3 dni rybne, w czasie których głównym posiłkiem nie było mięso, wołowe przede wszystkim, a potem wieprzowe, ale były ryby, dlatego że były o połowę tańsze. W związku z tym jedna z największych zachęt czysto ekonomicznych, która doprowadziła do powstania Imperium Brytyjskiego, było to, że Brytyjczycy po to, żeby oszczędzić, opłacało im się wysyłać statki z rybakami na Nową Fundlandię, czyli bardzo dużą wyspę u wybrzeży Kanady, po drugiej stronie Atlantyku, po to, żeby wyławiać tam dorsze, których łowiska tamtejsze obfitowały, po to właśnie, żeby zasilić i armię lądową, i flotę brytyjską, ze względu na to, że to wszystko było tańsze. Na tej samej zasadzie Brytyjczycy też mieli olbrzymie szczęście, ich wyspa była pokryta lasami i ten drewno, węgiel drzewny wytwarzany z drewna, był pierwszym jak gdyby etapem, jednocześnie też torf, to też absolutnie trzeba wspomnieć. Torf i węgiel drzewny były podstawami rewolucji przemysłowej, podstawowymi paliwami rewolucji przemysłowej i wykorzystywane są w ilościach bezwzględnych, nieprocentowych, w większej ilości w dniu dzisiejszym niż miało to miejsce przed rewolucją przemysłową. To jest dłuższa opowieść, na pewno powstanie podcast, będziemy rozmawiać na ten temat. Do tego potrzeba masy przygotowań, dlatego że ilość faktów, które trzeba sprawdzić, zweryfikować, przedstawić, odpowiednio poukładać, będzie duża, ale na pewno będzie warto posłuchać. Natomiast powiem jako ciekawostkę, w jaki sposób Japończycy pozyskiwali rudę żelaza na swoich wyspach, zanim istotną jego część była importowana z kontynentu, czyli z części Korei i po części z Korei i po części z Chin. Otóż w górskich potokach, które wiły się, skręcały, meandrowały w lewo i w prawo, na zakrętach ustawiano specjalne konstrukcje, które odfiltrowywały wodę i osadzały na sobie drobinki żelaza, drobinki rud metalu, którym jest żelazo, dlatego że te rudy są cięższe niż zwykłe kwarcowe czy jakiekolwiek inne piaski czy nie piaski, czy zanieczyszczenia, które spływały w góry, zwłaszcza w czasie obfitych deszczów. I w ten sposób pozyskana ruda i żelazo była oczywiście bardzo złej jakości i w bardzo małej ilości, była bardzo cenna. Ruda ta była następnie przetapiana za pomocą węgla drzewnego, tak jak to ma miejsce w innych cywilizacjach, w innych rejonach świata. Natomiast był to proces niezwykle energochłonny i wymagający kilkunastokrotnego kucia tego żelaza, tak żeby usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Japończycy oczywiście przekroczyli granice absurdu w tym kuciu i są słynni z tego, że jeden płat, jeden arkusz czy te listwa żelaza, które zmieniało się potem w stal przez odpowiednią domieszkę węgla, była składana i potem zaklepywana po raz kolejny nie kilkanaście razy, co było wymagane przez potrzebę właśnie oczyszczenia tego drewna, ale setki albo nawet i tysiące razy po to, żeby przedmiot, czyli miecz samurajski, który sam w sobie jest symbolem i przedmiotem prestiżu, bronią prestiżową, którą mogą nosić ludzie odpowiednio urodzeni, zajmujący odpowiednie miejsce w hierarchii. Tutaj nawiązuje oczywiście do gry Assassin's Creed, która niedawno wyszła. Jesteśmy w tej chwili w kwietniu 2025 roku. Otóż no degeneraci, inaczej się go nazwać, decydenci Ubisoftu, czyli firmy, która tą grę wypuściła, postanowili, że tym samurajem zostanie, czy głównym bohaterem gry został Murzyn, Afrykańczyk, osoba pochodzenia afrykańskiego, czarnoskóra osoba pochodzenia afrykańskiego, bo to też nie jest oczywiste. Pozwolę sobie na dygresję tutaj w tej chwili. Zupełnie z innej beczki powiem informację, która jest warta dużego, bardzo głębokiego przemyślenia. Otóż w czasie pisania eseju, rozdziału książki na temat wojen burskich, czyli tych między Burami, osadnikami holenderskimi i Imperium Brytyjskim na samym południu Afryki, czyli tam, gdzie teraz jest Republika Południowej Afryki, otóż biali i ludność buntu, której częścią byli Zulusi, pojawili się jako kolonizatorzy w tym obszarze mniej więcej w tym samym czasie i dokonali oni wspólnie wyparcia, czy też po prostu eksterminacji, jakkolwiek to nazywać, to jest nieistotne w tej chwili. Istotne jest to, że ta ludność została po prostu wywłaszczona ze swojej ziemi, a tą ludnością byli tacy Bushmeni, jakich widzimy, i tutaj bardzo polecam obejrzenie filmu, Bogowie są szaleni 2. Nie wiem, czy ktoś oglądał to, ręka do góry. Pani Janie, pozwolę sobie spytać.
Niestety nie miałem okazji oglądać, ale pewnie uzupełnię.
Bardzo polecam, jest wyjątkowo śmieszna komedia. Jak ktoś chce się wyluzować po ciężkim dniu stresu w pracy, no to przepiękna muzyka, przepiękne widoki, no i przede wszystkim cała opowieść jest po prostu taka, że ja się będę cały w uśmiechach przez najbliższe 2 godziny. Bardzo, bardzo polecam. Istotne jest w tej opowieści to, że i Europejczycy, i ci, którzy teraz przejęli władzę w RPA, w Republice Południowej Afryki, nawołują jawnie do wymordowania wszystkich białych, to są w tym samym stopniu kolonizatorzy na tych ziemiach, o których w tej chwili mówimy, czyli na ziemiach, które obecnie zajmuje Republika Południowej Afryki. Wracam do Japonii. Japończycy, póki trwała epoka przedindustrialna, czyli technologia była na poziomie średniowiecza, na poziomie feudalnego średniowiecza, taki jak my sobie wyobrażamy o nas samych, taki jak my znamy na przykład z serialu Shogun, którego główny aktor, ja w dzieciństwie ten film oglądałem, umarł dosłownie parę dni temu. Teraz wyszedł świetny serial, perfekcyjny, chyba w ubiegłym roku, chyba też się Shogun nazywa, nie wiem czy pani Janie zna pan tytuł właściwie, czy dobrze powiedziałem. Generalnie jest świetnie zrobiony.
Przykro mi, niestety znowu muszę zawieść.
Bardzo przepraszam w takim razie za pytanie. Dobrze. Filmem, który warto obejrzeć już zupełnie takim pojedynczym, nieserialowym, jest Ostatni Samuraj. Ja ten film oglądałem wielokrotnie. Muzyka Hansa Zimmera, to jest zachęta, która wystarczy, podejrzewam, dla naszych słuchaczy, którzy na dzień dzisiejszy są w 100%, to są faceci nas słuchają, jakby pan nie wiedział. Patrzyłem na YouTubie przynajmniej, w statystykach 100%. Także jesteśmy tutaj seksistami, tak by nas nazwano. Dlatego, że połowa słuchaczy powinna być kobietami, według niektórych. To już żarty na bok. Ostatni Samuraj jest przepięknym filmem z Tomem Cruise'em, z absolutnie fenomenalną muzyką i znakomicie skonstruowaną opowieścią. Jedna z ulubionych moich scen w życiu w ogóle, jakie kiedykolwiek obejrzałem, pochodzi właśnie z tego filmu. Nic nie powiem. Na razie dlatego, że ta scena będzie przedmiotem konkursu, quizu w Telegramie z Krańca Świata, czyli w drugim naszym podcaście. Japonia nie ma swoich surowców i w XIX wieku, w chwili, w której Chiny były rozmontowywane, które były niszczone przez rozmaite ingerencje kilku mocarstw kolonialnych, przede wszystkim europejskich, Japonia to obserwowała. I Japończycy doszli do wniosku, że aby uniknąć poniżenia, jakie doznają na ich oczach, na oczach Japończyków Chiny, w których ich państwo 25% mężczyzn, zdaje się, było uzależnionych od opium w pewnym momencie, ich państwo chińskie rozpadało się, straciło swoją funkcjonalność, było rządzone przede wszystkim też przez obcą etnicznie dynastię, czyli przez Mandżurów. To też dokładało do tego poniżenia. Japończycy stwierdzili, że po to, żeby obronić się przed losem, powtórką losu chińskiego, muszą się uprzemysłowić i muszą skopiować wszelkie wzorce kulturowe, przemysłowe, wszelkie możliwe do pomyślenia wzorce rozwoju zachodniego, po to, żeby stać się tak silnymi jak mocarstwa kolonialne zachodnie, czyli Francja, Wielka Brytania, wszystko to, co tam przepływało przez cieśniny Malaka i dostawało się do obszar Azji Wschodniej, włączając to także Rosjan, którzy od północy stopniowo zajmowali całą Syberię, kolonizowali całą Syberię i weszli w interakcję z Japonią, taką naprawdę już na pełne fajerki, w XVIII i XIX wieku. To jest bardzo skomplikowana historia, która nie jest przedmiotem naszej rozmowy dzisiejszej. Natomiast Japończycy to widzieli, musieli coś zrobić i cała restauracja, czy też odnowa Meiji, zrealizowana w siódmej dekadzie XIX wieku, czyli tuż po wojnach opiumowych, za swoją podstawę, za te incentive, czyli, prawda, czyli ten bodziec, czyli zachętę, miała właśnie te procesy, które ewidentne było to, że Japonia zostanie sfelowana, przepraszam, to jest dosadne określenie, natomiast zostanie skolonizowana, jej status spadnie do roli jakiejś tam najniższej generalnie w hierarchii międzynarodowej z prostej przyczyny. Dlatego, że Japończycy nie mają ani paliw płynnych, czyli ropy naftowej, ani zasobów węgla, niczego. To, co ratowało Japonię, to, że po sąsiedzku była Korea, bardzo bogata, zwłaszcza na północy Korei, czyli w obszarze, w którym zajmowany przez Koreę Północną. Korea obfituje w olbrzymie zasoby złóż naturalnych, w tym węgla, rud żelaza, czyli wszystkiego tego, co było w XVIII-XIX wieku najbardziej potrzebne, ale okazuje się, że biedne, kamieniste, pustynne, chłostane z lodowatymi arktycznymi wiatrami z północy państewko Mandżuria, które wzrosło w siłę w XVII wieku i zdołało przejąć kontrolę nad całym Imperium Chińskim, stając się, Mandżurowie wyłonili z siebie dynastię Qing, czyli dynastię inaczej mandżurską. Wpierw ta dynastia została założona, tutaj tak dodam na marginesie, w sumie nie na marginesie, ale rzeczywiście to jest coś, co jest niezwykle skrzętnie i skrupulatnie usuwane ze wszelkich narracji historycznych. Mandżurowie byli rządzeni przez dynastię Qing, zanim dokonali aneksji czy też przejęcia, niezwykle nie, bardzo nietypowym procesie historycznym, przejęcia Imperium Chińskiego, w czasie kiedy to Imperium Chińskie było miotane buntami chłopskimi wynikającymi z głodu między innymi. To też jest skomplikowany proces, nie będziemy tutaj wchodzić. Bardzo polecam opis w mojej książce Chiny, pulsujący matecznik cywilizacji. Przepraszam, że swoje książki cały czas promuję, no ale jestem pisarzem, więc te przeprosiny są jak najbardziej nieszczere. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zdają sprawę. Wracając ściśle do rzeczy, Mandżuria, czyli kraj, który uznawany przez całą historię tak naprawdę starożytną, średniowieczną, za kraj biedny, nie mający żadnych bogactw, okazał się być zawierać w sobie ultra bogate zasoby, tylko były one pod ziemią. I dopiero technologie stworzone przez, tu możemy być chyba dumni, mam nadzieję, ja jestem, w naszym obszarze cywilizacyjno-kulturowym powstały technologie wydobycia i węgla i przetwarzania przede wszystkim rozmaitych innych surowców i zamieniania ich w maszyny, między innymi te, które stały się podstawą zainicjowania rewolucji przemysłowej wpierw w Anglii, a potem wreszcie świata. Wszystkie te surowce czekały na swój czas. czekały na to, aż będą technologie, aż pojawią się państwa, które zdolne są doprowadzić do tego, żeby to wszystko wydobyć z podziemi i zamienić w siłę militarną. Bo to o tym przecież rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak powoływane są do życia imperia, w tym konkretnie przypadku dzisiejszej rozmowy, jak powstało Imperium Japońskie. Japończycy mieli dwa świetne kierunki ekspansji do tego, żeby pozyskać surowce. Morze Japońskie, czyli te oddzielające Japonię i kontynent, było absolutnie newralgicznym akwenem w chwili, w której Japonia zaczęła się już uprzemysławiać. Wolę polskie słowo, staram się unikać anglicyzmów i generalnie wyrazów słów pochodzenia obcego. Decyzja indywidualna, subiektywna. Nie wiem, czy panie Janie, może ma pan jakiś komentarz, spostrzeżenie?
Wydaje mi się, że znowu dochodzimy do jednego, czyli motywacja, motywacja, motywacja. Zarówno w wypadku indywidualnego człowieka, myślę, że w Japonii dotyczyło to właściwie każdego, kto chciał przetrwać. Ta wynikająca z tych bardzo trudnych warunków przyrodniczych, ogólnej rzecz ujmując, czyli trzęsienia ziemi, tajfuny, brak dostępu do ziemi nadającej się do rolnictwa, wreszcie zmienna pogoda, na północy także zimno, a wreszcie te geopolityczne uwarunkowania, czyli właśnie to, że Mandżuria zdobyła Chiny i zbliżały się w zasadzie wszelkie duże mocarstwa, powodujące, że Japonia mogła wybrać albo ścieżkę własnego rozwoju, albo popaść w zależność. Można powiedzieć, że Polska była w podobnej sytuacji między rozwijającą się Rusią i państwami germańskimi od zachodu, które przejmowały kolejne słowiańskie plemiona i ich tereny, zasoby. I z tego, myślę, właśnie wynikło to, że u progu industrializacji, u progu uprzemysłowienia wybrała znowu bardzo trudną drogę, ale właśnie motywacja.
Całe prawidło, które tutaj się przejawia, też w siłach psychohistorii, o których już dzisiaj mówiliśmy, nazwałem tytułem rozdziału o Rosji, od kolonizowanych do kolonizujących. Oprócz tego jest jeszcze, zwróćmy uwagę, że to prawidło, które powiedziałem na początku dzisiejszej rozmowy, czyli nie patrzmy na moralność, czy na racje moralne, tylko patrzmy na incentives, czyli na zachętę, czyli jakieś impulsy motywacyjne do tego, żeby zacząć realizować jakąś politykę. Japonia miała rzeczywiście do wyboru albo się poddać, a to jest, przypominam, kraj dumnych samurajów, którzy nie znają pojęcia poddania się i poddanie się przegrana przede wszystkim kończy się tym, że samurajowie, czyli ta klasa decydentów na terenie feudalnej Japonii, oni popełniają samobójstwo. To znaczy nie potrafią znieść wstydu porażki. Mówiąc w zupełnie ogólnym skrócie, być może znajdzie się tu wśród słuchaczy specjalista od kultury japońskiej. Zapraszam, jeżeli pan czy pani zechce się wypowiedzieć na forum tutaj tego podcastu. Będę bardzo wdzięczny, mam sporo pytań, które chciałem zadać, żeby uszczegółowić to, co opowiadam czytelnikom na kartach książek. Wracając już do rzeczy, na początku XX wieku miało miejsce pierwsze starcie, pierwsze spięcie między Japonią, projektem imperialnym japońskim, a mocarstwami zachodnimi. Mówimy tutaj oczywiście o wojnie rosyjsko-chińskiej 1904 do 1905 roku. Wojna skończyła się spektakularną bitwą w cieśninie Tsushimskiej. Właśnie to jest ten trzeci niespodziankowy rozdział, trudno już zdradzę, także będzie można go pobrać albo przeczytać online. Bardzo gorąco zapraszam. Generalnie cała wojna dała Japończykom potężnego kopa morale. Bo Japończycy wygrali o tę wojnę, jak wszyscy pamiętamy. Pokazało to dwie rzeczy Azjatom. To, że Europejczyków można pokonać, a dwa, pokazało wszystkim, że nowoczesne uzbrojenie, nowoczesny uprzemysłowiony kraj jest absolutną podstawą do tego, aby pozyskać zdolność odparcia, zniwelowania, odepchnięcia od siebie wszelkich działań mocarstw kolonialnych, które tą mocą przemysłową, dostępem do zasobów dysponowały całe dekady wcześniej. Mówimy oczywiście o mocarstwach europejskich. Na początku XX wieku Japonia stała się społeczeństwem i państwem zmilitaryzowanym. Doszły do władzy frakcje uznawane za ultraprawicowców, ultramilitarystów czy militarystów, czyli takich, którzy mają w głowie tylko i wyłącznie podbój i ekspansję. Natomiast podkreślam po raz kolejny, pamiętając o tym, jakich zbrodni wojennych dokonywali Japończycy, czy to później w Chinach, czy gdziekolwiek indziej, czy na Filipinach. Z drugiej strony, zwróćmy uwagę i musimy sobie zdawać sprawę, mam nadzieję, że już widzimy cały ten obraz, to co ma być jakimś głównym podsumowaniem całej dzisiejszej rozmowy. Japończycy musieli to robić, dlatego że albo będą kolonizowani, albo sami będą kolonizować. Kiedy Japończycy zaczęli dawać odpór, rzeczywiście skuteczny odpór wpływom czy amerykańskim, czy brytyjskim, czy wszelkim innym, przede wszystkim w tamtym okresie, coraz bardziej liczyła się albo tylko Brytania i jeszcze może Francja i Stany Zjednoczone. W tamtym okresie pojawiło się masę zabawnych z dzisiejszego punktu widzenia rysunków satyrycznych, takich propagandowych, w których Japończyk bardzo taki stereotypowo namalowany wyciąga takie szponiaste łapy, zagarnia wszystkie zasoby, wszystkie wyspy, przede wszystkim archipelagów południowego Pacyfiku, Oceanu Spokojnego, zagarnia Chiny, bo przecież Japonia dwukrotnie dokonała głównych inwazji na terytorium Chin, zarządzane przez Republikę Chińską, która w tej chwili rezyduje wyłącznie na wyspie Tajwan, z której do Państwa mówię. Generalnie hasłem propagandowym tej ekspansji imperialnej, tutaj jest coś, co jest, no oczywiście wydarzenia są jak najbardziej poważne, natomiast co jest prawidłem takim humorystycznym, bo pełnym tej mocy paradoksu, oni wołali Azja dla Azjatów, dlatego że chcieli wyrzucić wpływy kolonialne państw europejskich, natomiast Azja dla Azjatów przekładała się na realistyczne hasło Azja dla Japończyków, czyli Japończycy jako pierwszy, najlepiej, najwcześniej uprzemysłowiony naród miała prawo, te moralne prawo, do czego? No do podbijania po prostu i wyrzynania wszystkich innych Azjatów. Robiąc takie już powoli podsumowanie, bo zbliżamy się powoli do końca rozmowy, nie ma innej opcji. Budowanie imperium zawsze polega na tym, że niewolę, czy zabór kolonialny, czy zabór taki rozbiorowy, jak Polska, jakim Polska podległa w XVIII wieku, przez cały XIX wiek przecież nie mieliśmy niepodległości, zawsze ekspansja imperialna jest grą o sumie zerowej, czyli jedni podbijają, a drudzy są podbijani. W bardzo nietypowych okolicznościach zdarza się tak, że zachodzi taki proces, w którym następuje jakiś rodzaj unii, jakiś rodzaj powstania jakiejś wspólnoty imperialnej. Czymś takim można nazwać, ja od razu podkreślam, że to jest taka bardzo, jak to nazwać, to jest bardzo taka przybliżona metafora. Mamy przecież wspólnotę litewsko-polską, prawda? Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego, które połączyło się Unią Personalną, a później Unią Polityczną. Natomiast ten projekt, no przecież też ekspandowaliśmy jako kraj, byliśmy praktycznie jednym z najsilniejszych państw, jeśli nie najsilniejszym w bardzo krótkim momencie, najsilniejszym mocarstwem w całej Europie. To wszystko miało swoje uwarunkowania wynikające z przebiegu szlaków handlowych, dostępu do surowców, cały proces, który wyniósł Polskę do góry i doprowadził do tego, że byliśmy w stanie zdobyć Moskwę nawet w 1612 roku. Został zakończony przez przypływ bogactwa eksploatowanego w Amerykach Południowej i Północnej przez państwa Europy Atlantyckiej, czyli tej przylegającej do Atlantyku. Natomiast no to już jest... Przepraszam, za daleko pobrnęliśmy w dygresję na drugi koniec kontynentu, superkontynentu Eurazji. Wracamy do Japonii. Nie wiem, czy ma pan jakiś komentarz, chciałem się dopytać.
Oczywiście łatwiej co do Polski. Bogactwa te przelewały się poprzez zapłatę za nasze zboża. Jeżeli o Japonię zaś chodzi, jej niesamowity, można powiedzieć, że wybuch prawie tej mocarstwowości, jak widać, był koniecznością, a z drugiej strony wydaje się, że wynikał jednak z tych możliwości, które pozyskała na skutek przezwyciężania swoich wcześniejszych trudności, czyli tego hartu ducha, który został uzyskany i budowy społeczeństwa, które było w stanie przetrwać w bardzo skrajnie trudnych warunkach. Myślę, że nie został doceniony przez otaczające mocarstwa i był chyba jednak pewnym zaskoczeniem i dla Rosji, i dla Stanów Zjednoczonych, dla Francji, Wielkiej Brytanii. A następnie niestety dla chyba kolejnych konkurentów Korei, innych geopolitycznych konkurentów do tych samych zasobów.
Tak, tak właśnie jest. Dobrze, wracajmy ściśle do Japonii. Mówiliśmy o początku XX wieku, kiedy Japonia wygrała wojnę z Rosją. To doprowadziło do zahamowania Rosjan, jeśli chodzi o jej wpływy imperialne i wpływy polityczne tutaj w Azji Wschodniej. Przede wszystkim to, co Japończykom udało się zdobyć, to zdołali, zdobywając przede wszystkim w słynnym oblężeniu Port Arthur, tu też chyba dorzucę jako czwarty rozdział, właśnie rozdział z książki Wzorce Zwyciężenia, w którym opisuje całą kampanię i jednocześnie tło takie geopolityczne, opisujące właśnie ten przełom XIX i XX wieku. To będzie świetny pomysł, naprawdę jest to bardzo otwierające oczy. Japończycy, mówiąc krótko, po to, żeby eksploatować zasoby Korei, wtedy jeszcze jednej Korei, żeby eksploatować zasoby Mandżurii, żeby móc swobodnie poruszać się po północnej części Chin, musieli uzyskać pełną kontrolę nad swoim tak zwanym wewnętrznym morzem, czyli właśnie Morzem Japońskim. To, co Japończykom przeszkadzało, właśnie była baza w Port Arthur, baza, która była bardzo intensywnie rozbudowywana i fortyfikowana przez Rosjan. i zdradzę niejako tym, którzy czytają książki na temat sztuki wojennej, historii wojskowości, jak kryminały, to bardzo się to nie spodoba, ale zdradzę samo clue tego artykułu na temat oblężenia Port Arthur. Więc Rosjanie celowo próbowali zahamować Japończyków, w tym sensie, że Port Arthur był bazą wypadową, która była w stanie oddziaływać militarnie na cały ruch transportowy, logistyczny Japończyków, którzy bez tej bazy mieli pełną swobodę dostępową do Mandżurii, której przecież założyli te słynne państwo Mandżuko, które znaczy dosłownie państwo Mandżurów, bo oni ustawili figuranta, marionetkę polityczną swojego, powiedzmy, takiego, tak jak w Afganistanie Związek Sowiecki ustanowił, przepraszam, nie pamiętam tych nazwiska, tego swojego gubernatora. Tak jak tutaj niektórzy z jednej z opcji politycznych mogą powiedzieć, że tutaj nasz bieżący premier, przepraszam, że wchodzę w politykę tak pół żartem, bieżący premier jest też ustawiony przez siły zewnętrzne do zarządzania tutaj terenem naszej Rzeczpospolitej. Natomiast rzeczywiście to są bardzo skomplikowane procesy, bardzo często są przyczyną traum i podziałów wewnętrznych długie dekady potem, jak cała sprawa i ludzie, którzy są byli w nią zaangażowani, już dawno już wśród nas ich nie ma. To, że Port Arthur musiał zostać zdobyty przez Japończyków. Japończycy postawili za punkt honoru, dlatego że zostali z tego portu wycykani, mówiąc delikatnie, w trakcie traktatów, podpisywania traktatów kończących m.in. wojnę chińsko-japońską w 1895 i 6 roku. Generalnie ten Port Arthur, cały półwysep Liaodong, na którym ten port się znajduje, zerknijcie sobie na mapę. Ten port przypadł Japończykom traktatowo, a potem Rosja interweniowała i na skutek tego, że Japonia miała kiepski status hierarchiczny i nie miała w związku z tym zdolności decydowania o tym, czy to zdołają utrzymać tą zdobycz wojenną, zostało im to po prostu odebrane. I uznali sobie za punkt właśnie honoru, żeby to odzyskać ten port, a po drugie, bo czysto merytoryczna potrzeba była taka, żeby całe Morze Japońskie weszło w pełną, stuprocentową kontrolę Japończyków. To był początek XX wieku, potem nastąpiły cały szereg rewolucji w rozwoju broni morskich. Japonia coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że Stany Zjednoczone wchodzą ze swoim wpływem, mimo tego, że jest ten, to co Jacek Bartosiak opowiada, że tyrania dystansu Oceanu Spokojnego. Natomiast tą tyranię dało się pokonać amerykańska flota w latach, na początku lat 30. z San Diego przy San Francisco przebazowała się do Pearl Harbor, czyli znacznie bliżej. Co sprawiło, że japoński plan, niezwykle skomplikowany pokonania Stanów Zjednoczonych, czy też wypchnięcia ich oddziaływania z tego pierwszego i drugiego łańcucha wysp, jak to współcześnie nazywamy, ta taktyka została rozbita, to nie, natomiast straciła swój sens. Dlatego na przykład, jeżeli takiego bardziej dystansu filozoficznego nawet spojrzeć na plan japoński, w postaci zaatakowania Pearl Harbor i zatopienia floty amerykańskiej, to cała logika tego ataku, oczekiwanych skutków, jakie miała Japonia osiągnąć, było wynikiem tego, że cała operacja została, to co chcieli Japończycy osiągnąć, zostało pomieszania z poplątaniem, przepraszam, ale to chyba jest najlepsze określenie na to, co miało miejsce, w wyniku tego, że Japończycy chcieli stoczyć walną bitwę, czyli powtórzyć swoje zwycięstwo zdecydowane w wielkiej bitwie, która decydowała o wszystkim. Natomiast Amerykanie musieli do tego celu przypłynąć do wybrzeży Azji Wschodniej, co nie nastąpiło. Japończycy chcieli skusić Amerykanów ze względu na to, że na początku XX wieku odległości i technologia podróży morskich, budowy silników morskich, napędu morskiego, paliwa zasilającego okręty wojenne, donośność dział, miała swoje ograniczenia technologiczne w pierwszej, drugiej, trzeciej dekadzie i potem wszystko, kompletnie wszystko to się zmieniło ze względu na pojawienie się lotniskowców, ze względu na to, że zmienił się całkowicie paradygmat z tego zbudowania dających między innymi też prestiż pancerników właśnie na to, że okrętami, które okazały się najbardziej skutecznym narzędziem bojowym zwyciężania bitew morskich i potyczek morskich stały się lotniskowce. Więc to wszystko doprowadziło do tego, że Japonia, te wszystkie procesy, o których nie będziemy mówić, dlatego że to było potrzeba 2 czy 3 godziny rozmowy. Teoretycznie, jak się pojawią komentarze, no ja bardzo chętnie studiowałem ten temat, mam ze sobą pod ręką niemalże w pamięci komputera wszystkie notatki, więc mogę o tym opowiadać minimum 2 godziny. I to na temat bez rozwlekłych dygresji. Natomiast zanim przejdziemy do już podsumowania, pani Janie, jakiś komentarz?
Ja w zasadzie chciałbym tylko naszym słuchaczom przybliżyć położenie Portu Arthur, bo to może nie być oczywiste. Jest to już miasto obecnie Dalian, położone na półwyspie Liaodong. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Jest to półwysep, który...
Liaodong.
Właśnie. Półwysp położony dzisiaj na zachód od Korei Północnej. To tak, żeby osobom, które zechcą zerknąć na mapę, pokazać. Ówczesne uwarunkowania były na tyle istotne, to nie było pod panowaniem chińskim, to też ważne. Akurat w momencie, kiedy Japończycy się do tego miejsca zabierali, że tak powiem.
Żeby podsumować, już zbliżamy się do II wojny światowej, już nawet napoczęliśmy ten tort informacyjny. Generalnie Amerykanie pojawili się w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, przede wszystkim zaanektowali, odbili od Hiszpanów Filipiny. To też była akcja kolonizacyjna, imperialna, której minęły dziesiątki tysięcy Filipińczyków w czasie działań wojennych na całym archipelagu. Ja byłem na Filipinach, tu się przyznam, jechałem, uparłem się, wypożyczyłem motor od jakiegoś Amerykanina, który się ożenił z miejscową Filipinką i przejechałem przez całą wyspę po to, żeby dopłynąć do wioski rybackiej i wynająć tam łódkę rybacką z dwoma synami tego rybaka, żeby mnie zawieźli na miejsce lądowania Magellana, który jest zlokalizowany na wyspie Homonhon. Płynąłem ponad tymi wrakowiskami, między innymi wrakowiskami, które powstały w latach 44-45, kiedy Amerykanie i Japończycy bardzo intensywnie walczyli o Filipiny, Amerykanie dokonywali inwazji na kolejne części archipelagu. To, co było istotne, to właśnie tam Amerykanie mieli bazować swoje pancerniki i to właśnie tam Japończycy mieli im wydać bitwę blisko, co było istotne dla Japończyków, blisko swoich baz warsztatowych i zaopatrzeniowych. Atak na Pearl Harbor, mający tutaj w hipotezach, także w planach japońskich, ale to było patykiem na wodzie, atak na Pearl Harbor i zniszczenie kanału panamskiego miało dać Japończykom czas na utwierdzenie, ugruntowanie ich kontroli imperialnej nad wszystkimi terytoriami, które były zasobne w kauczuk, bo wtedy jeszcze przecież nie było przemysłu petrochemicznego produkującego plastik, taki jaki nas otacza dzisiaj na co dzień, na początku XXI wieku, ropę naftową z Indonezji, i wszystkie inne surowce, między innymi z Mandżurii, o czym już opowiedzieliśmy. I wszystko to, co Japończycy chcieli osiągnąć, to uzyskać czas i doprowadzić do tego, że Amerykanie stracą motywację, czy też stracą chęć obrony tych wszystkich surowców i pozwolą Japonii dokonać konsolidacji tego całego imperium. Imperium, oczywiście przypominam, pobijanego łzami i krwią wszystkich tych podbijanych nacji, ludów, plemion i wszystkiego, co wszystkich homostatów już nie geopolityczne, no bo to było znacznie poniżej, prawda, te grupy plemienne czy jakieś narody, które nie potrafiły jeszcze zbudować w tamtym okresie żadnej siły przemysłowej, żeby się przeciwstawić takim potęgom jak Ameryka czy nawet Japonia. Więc no tak to wygląda. W zupełnym podsumowaniu, bo już jesteśmy w tym momencie, że kończymy naszą rozmowę, widać, że znając, oczywiście to są tylko pobieżne jakieś przemyślenia, główne fakty, znaczy pobieżne to jest złe słowo, to są główne fakty, główne czynniki pokazujące, jaki był proces decyzyjny konieczności, z jaką Japonia, czy też elity japońskie zadecydowały o tym, że Japończycy muszą stać się opresorami po to, żeby nie być opresjonowani. Jest to jeden wielki paradoks. Stanisław Lem w Cyberiadzie to świetnie podsumował, jak ktoś pamięta, opowiadanie Kobyszcze, albo my zjemy tamtego, albo tamten zje nas. Ten, kto silniejszy, kto ma więcej zębów, to złapie tamtego i przeżyje. Nie ma moralności, a jest tylko kwestia tego, że kto przetrwa, ten miał rację, a kto został zjedzony, ten nie ma racji. Nie przytaczam tego oczywiście słowo w słowo, natomiast do tego się to wszystko sprowadza. Podkreślając już całą wagę tej prawidłowości, wiecznej prawidłowości istnienia wszelkiego życia, które potrzebuje do przetrwania energii i ta energia musi być pozyskiwana z kosztem innych organizmów w sytuacji, kiedy nie ma jej w nadzwyczajnej obfitości. No i problem jest taki, że my mylimy te kwestie konieczności przetrwania z moralnością i z postępem moralności, dlatego że żyjemy w czasach, w których energia z węglowodorów, czyli z gazu ziemnego, z ropy naftowej i technologia pozwalająca nam to przekształcać we wszystko, co nas otacza. Ja to trąbię praktycznie za każdym razem, ale naprawdę to potrzeba, dlatego że ludzie tego nie rozumieją. Jak ja rozmawiam z czytelnikami, czy ze zwykłymi ludźmi, czy tutaj z aborygenami, czy z jakimiś członkami rządu, lokalnej administracji, kiedy siadam z nimi do posiłków w czasie festiwalów czy ceremonii, ludzie tego nie rozumieją. My żyjemy naprawdę w wyjątkowych czasach, w których pokój jest gwarantowany powszechną dostępnością do tych wszystkich zasobów, które wcześniej były absolutnie na wagę złota i były kwestią przetrwania czy narodów, czy imperiów.
Japonia miała jeszcze swoje kolejne otwarcie po II wojnie światowej, gdzie wydaje się, że nawiązując do Stanisława Lema i jego innych utworów, rozwiązywała swoje problemy za pomocą większego smoka, tak tak, gdzie Stanisław Lem też jednym, czyli mniejszego smoka likwidowała większym smokiem i niestety jako większy smok została przez jeszcze większego smoka, w którymś momencie porabka, bo chyba moment, jak twierdzą historycy, tej walki o Pearl Harbor, ataku na Pearl Harbor, nastąpił w sytuacji, kiedy dysproporcja przemysłowych sił militarnych między Stanami Zjednoczonymi i Japonią była na tyle porażająca, że raczej nie dawała Japonii dużych szans. Ale z drugiej strony zduszenie sił japońskich, zduszenie i blokada, które powodowały, że jej przemysł i tak by się załamał, i tak ta potęga by upadła, no, spowodowały chyba właśnie to samurajskie wyjście, czyli walkę wbrew chyba nadziei, czy wbrew racjonalnym możliwościom jej wygrania. Natomiast po II wojnie światowej dokonała Japonia chyba po raz kolejny, znowu można powiedzieć przy pomocy pewnego rodzaju mimetyzmu, czyli upodobniając się do zwycięzcy, kolejnej rewolucji przemysłowej, która znowu przez tegoż zwycięzcę, który jej na to pozwolił, została w latach 80. 90. bardzo mocno wyhamowana. Z uwagi na to, że znowu Japonia osiągnęła za duży sukces.
Dokładnie tak.
Tak mogę króciutko podsumować.
Nie da się lepiej tego podsumować. Bingo. Dobrze, także dobiegliśmy do końca tym razem. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Jeszcze raz zapraszam do Telegramu z krańca świata, czyli drugiego podcastu, który już jest bardziej satyryczny niż na poważnie. Tutaj są tylko jakieś drobne elementy tytułem skłonienia słuchacza do głębszego wejrzenia z dystansu. To też ma taki paradoks, głębsze, ale z dystansu. Ten paradoks najbardziej mi się podoba w tym sformułowaniu głębie, do których trzeba się wspiąć. Więc to są te najważniejsze prawidły, jakie musimy zrozumieć, które działają w geopolityce, w stosunkach międzynarodowych, w zmaganiach między narodami, państwami, mocarstwami i imperiami o to, żeby przetrwać, o to, żeby zapewnić sobie zasoby, energię do tego, żeby zamienić ją na zdolność przetrwania. Wszelkie pytania, tu jeszcze dodam na koniec, jeżeli macie komentarze, nie gwarantuję, że na YouTubie te pytania zostaną wyświetlone innym. Robiłem eksperymenty, zresztą jest wiele opinii mówiących, że są komentarze widoczne dla samego komentującego, ale dla pozostałych osób, jak już się komentujący wyloguje, już są niewidoczne. Więc wszelkie komentarze poproszę o wysyłanie na maila. Ja właśnie jestem w trakcie tworzenia systemu komentowania, tak żeby każdy mógł się ewentualnie zapoznać, zadać jeszcze bardziej szczegółowe pytanie i ewentualnie po prostu wzbogacić jeszcze treść naszych rozmów o to, co, brzydkie słowa, ale powiem, doniosą czytelnicy. Także do usłyszenia. Następny podcast będzie Telegramem z Krańca Świata, a dopiero potem zrobimy geopolityczny raport mniejszości. Ja pozdrawiam Państwa z Tajwanu, tym razem z południowego Tajwanu. Znowu wrzucę za chwilę jakąś fotkę z miejsca, w którym w tej chwili jestem. Jestem u wylotu rzeki, która kończy się skomplikowanym systemem kanałów zasilających przepiękne zieleniące się pola ryżowe. Ten ryż dojrzeje dosłownie za 3 czy 4 tygodnie, będzie zbierany, natomiast teraz jest ta soczysta zieleń tego dobiegającego, zaraz się zacznie żółknąć, minimalnie żółknąć. Ta soczysta zieleń jest absolutnie fenomenalna, absolutnie numer RGB tej zieleni dodam też. Niech będzie w opisie podcastu na jego stronie domowej, czyli chiny.pl/GRM, dużymi literami. Do usłyszenia.
Do usłyszenia Państwu.